Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest pierwszy Muharram 1448 roku po Hidżri i pierwszy dzień nowego roku muzułmańskiego i decimo sexto dies juni anno domini bis vilesimo vicesimo sexto. Państwa zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Przypominam, że każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Powitania i reszta reklam będziemy mieli w trakcie pierwszego materiału. Mamy, proszę Państwa, pierwszy materiał i pierwsza najważniejsza rzecz. Otóż Trump nazywa klęskę zwycięstwem. To jest w ogóle przedziwna sprawa, ponieważ do tej pory żadna ze stron nie opublikowała przynajmniej oficjalnego tekstu, w jakiej sprawie tak naprawdę się dogadali. W związku z tym mamy tylko i wyłącznie fragmenty lub to, co wcześniej podała agencja Mehr i w zasadzie nikt więcej. Otóż Trump ogłasza oczywiście zwycięstwo nad Iranem, natomiast nie ma tam w tym zwycięstwie nie ma ani słowa o celach wojennych, tych, które sobie Trump postawił. A jeżeli chodzi o umowę samą, Memorandum of Understanding, czyli tą umowę o porozumienie, tak, memorandum o porozumieniu, to jest to coś, w czym ani słowa również o broni podobno nuklearnej nie ma. Dopiero to się ma znaleźć w jakiejś ostatecznej umowie, która będzie teraz negocjowana. Prezydent Trump obiecał, że ropa naftowa już płynie przez cieśninę Ormus. Jeśli o to chodzi, to będziemy mieli dzisiaj bardzo duży materiał o tym, co tak naprawdę tam się wydarzyło i co się dzieje, bo zdaje się, to nie jest takie proste. Są również wypowiedzi już szefów tych wielkich linii oceanicznych, tych, które tam posiadają te tankowce i ich tankowce będą robiły, jak rozumiem, za jakby tą forpocztę rozminowania, więc oni tam nie pałają entuzjazmem do tego. W każdym razie wróćmy na razie do Trumpa. Trump powiedział w poniedziałek, cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta dla żeglugi do piątku. W piątek wysocy rangą urzędnicy amerykańscy, irańscy, pewnie będzie to Araqchi lub Khalibaf ze strony Iranu i pewnie Vance ze strony amerykańskiej, mają się spotkać w Genewie na ceremonii zakończenia wojny i rozpoczęcia negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Trump świętował zawarcie umowy, powiedział, że rynki strzelają jak rakieta, co jest zresztą prawdą, natomiast kluczowe elementy porozumienia pozostały nierozstrzygnięte i będą przedmiotem rozmów w ciągu najbliższych 2 miesięcy, co najmniej. Więc tutaj wiadomo, że w tej chwili wirtualnie podpisali porozumienie Trump, Vance i z drugiej strony wiceprzewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. To jest w piątek, jak powiedziałem, w Genewie, natomiast powrót do normalnego ruchu statków prawdopodobnie zajmie całe tygodnie, ponieważ w tej chwili testowane jest bezpieczeństwo przeprawy. Warto powiedzieć, że w Indie wprowadziły już racjonowanie paliwa. Otóż sprzeczne komunikaty świadczą o tym, że tutaj podobno to porozumienie jednak jest bardzo bliskie temu, co przedstawia Iran, co jest w tej chwili, od razu powiem, że to są oczywiście informacje z państwa położnego tam, gdzie chce, gdzie całe to porozumienie jest nazywane totalną klęską i już zapowiedzieli, że będą walczyć dalej, zaraz sobie do tego wrócimy. Nie jest również jasne, czy Teheran podjął jakiekolwiek zobowiązania dotyczące ograniczenia programu rakiet balistycznych, prawie na pewno nie. Co więcej właśnie to są właśnie ci, którzy narzekali zawsze, że właśnie w porozumieniu Obamy nie było nic o rakietach, w związku z tym Iran sobie zbudował to, co oglądaliśmy w tej chwili na ekranach telewizorów, czyli po prostu potężną broń, którą mógł się bronić, czy nawet obronić przed Amerykanami. W każdym razie Trump powiedział, najważniejsze jeszcze jest to, że Iran nie będzie posiadał broni jądrowej, w pełni się na to zgodzili, dysponując silnymi uprawnieniami, tak? On powiedział to w Evian we Francji, przemawiając obok Macrona, kiedy jest tam w tej chwili na G7. Powiedział też, porozumienie z Iranem, które zawarliśmy, przyniesie światu wiele, wiele sukcesów, ponieważ ropa naftowa była tam przez jakiś czas zablokowana. Teraz cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta. No przypomnijmy, że była całkowicie otwarta, zanim Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tam wojny. No więc jego optymistyczna ocena, jak to delikatnie ujęła prasa amerykańska, kontrastowała z oceną tych urzędników amerykańskich, którzy wiedzą, co tam się na tych negocjacjach dzieje i działo. Ostrzegli oni, że statki mogą mieć różną tolerancję ryzyka w związku z próbą przepłynięcia przez cieśninę, gdzie trałowce mają rozpocząć usuwanie min podłożonych przez siły irańskie, nie wiadomo, gdzie te miny do końca są. Wysoki rangą urzędnik amerykański poinformował się, jak zwykle anonimowy, powiedział, prawdopodobnie nie wrócimy do normy w ciągu 2 tygodni, ale zobaczymy znaczny wzrost ruchu przez cieśninę. Natomiast rzecznik irańskiego MSZ-u Bagheji powiedział w poniedziałek, że Iran zamierza nadal pobierać opłaty za przepływ przez cieśninę, które będą obejmowały usługi nawigacyjne, ochronę środowiska i ubezpieczenie statków. Proszę Państwa, i teraz mamy to już właściwie właściwe powitanie, czyli na chwilę przerywamy. Otóż dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite, buymeacoffee.com, to dzięki Państwu mogę prowadzić ten kanał. Wśród patronów witam Kiki More, Katarzynę Buchłak, Igę Woszczak, Elżbietę Chlebicką, Olgę Z. Proszę Państwa, i mamy dwie reklamy. Po pierwsze, oglądaj i subskrybuj W Towarzystwie Kapitału, niecodzienny podcast o finansach i inwestycjach od kuchni, bez skomplikowanych wykresów i nudnych definicji. Same praktyczne przykłady i analizy bieżących wydarzeń rynkowych. Subskrybuj, zapraszamy do Towarzystwa Kapitału. I druga reklama, otóż niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl i odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, i kontynuujemy to, co zaczęliśmy wcześniej. Otóż przywódcy państw właśnie G7 bardzo mocno odczuli gwałtowny wzrost cen energii wywołany wojną z Iranem. Trump skrytykował sojuszników i partnerów za to, co, jak sam stwierdził, stanowiło niewystarczające wsparcie dla jego wysiłków militarnych. No więc to jest tak, że mamy nieopublikowane porozumienie, w związku z tym obie strony mogą sobie swobodnie kształtować własne wersje wydarzeń i własne wersje tego, co zostało podpisane. Tutaj oprócz tego, że obie strony się zgodziły na podpisanie memorandum i późniejsze rozmowy, to tak naprawdę nie wiadomo, na co się zgodziły. To jest tak, że jeśli chodzi o obecne rozmieszczenie sił zbrojnych amerykańskich w regionie, to pozostanie na tym samym poziomie przez 60 dni negocjacji. Porozumienie przewiduje redukcję sił w regionie po sfinalizowaniu ostatecznego porozumienia. Czyli to znowu, ale znowu się potwierdza ten przeciek z Mech, prawda? Bo tam dokładnie taki zapis był. Czyli po osiągnięciu porozumienia miały się wycofać wojska amerykańskie z granic, z pobliża Iranu. W oświadczeniu wydanym przez Najwyższą Radę Bezpieczeństwa Narodowego Iranu stwierdzono jedynie, że od poniedziałku blokada morska USA przeciwko Iranowi zostaje natychmiast i całkowicie zniesiona. No więc tutaj ani w briefingu administracji, ani w komentarzach Trumpa w ogóle nie dotknięto szeregu kwestii, które Iran wcześniej wymieniał jako swoje tak zwane czerwone linie. Teheran oświadczył, że ma prawo kontynuować wzbogacanie uranu do użytku cywilnego, co administracja Trumpa uznawała za niemożliwe do realizowania. Co więcej, irańscy urzędnicy zasugerowali, że w ramach podpisanej umowy otrzymają miliardy dolarów z wcześniej zamrożonych aktywów, czemu zaprzeczali przedstawiciele USA. Irańczycy, co więcej, nie ujawnili żadnych informacji na temat zobowiązań, jakie mogliby podjąć w związku ze swoim programem nuklearnym. Natomiast wiceprezydent Vance, tutaj to jest jedyna rzecz, którą się dowiedzieliśmy nową, wyraził otwartość na dostęp Iranu do 300 miliardów dolarów z funduszu na odbudowę, który ma być utworzony przez państwa Zatoki Perskiej. No jeśli Iran zgodzi się zmienić swoje postępowanie, co w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi, znaczy co miałby tak naprawdę zrobić, z tym zachowaniem oczywiście. Więc tutaj Vance powiedział, do czegoś takiego mogliby mieć dostęp finansowany przez koalicję Zatoki Perskiej, o ile wywiążą się ze swoich zobowiązań. Powiedział, jestem nieco, też tutaj Lindsey Graham powiedział, jestem zaniepokojony, że irańska wizja porozumienia wydaje się różnić od tej, którą deklaruje amerykański zespół negocjacyjny. No tak czy inaczej, urzędnicy amerykańscy powiedzieli, że tekst memorandum zostanie opublikowany w ciągu najbliższych 24 do 48 godzin. Natomiast Trump i teraz Iran powiedzieli, że to będzie dopiero po oficjalnej ceremonii podpisania w piątek w Genewie. Czyli istnieje jednak pewne prawdopodobieństwo, że coś tam jeszcze może być zmienione. No więc na swojej poniedziałkowej konferencji prasowej Bagheji, prawda, czyli rzecznik irańskiego MSZ-u, powiedział, że zarówno prawo do wzbogacania paliwa jądrowego, jak i istniejące zapasy uranu zostaną omówione, w ogóle sprawy, podczas późniejszych rozmów technicznych. No więc uwaga, trochę więcej wiemy z Pakistanu tak naprawdę, bo stamtąd są chyba najbardziej takie wiarygodne przecieki. Otóż tam Iran sugerował podobno, że jest gotowy do zmieszania wysoko wzbogaconego materiału, ale na terytorium Iranu. Trump powiedział, że Stany Zjednoczone pomogą w odnalezieniu zakopanego paliwa jądrowego, a następnie wywiezienia go z Iranu. Natomiast pakistański urzędnik, który brał udział w negocjacjach, stwierdził, że kwestia wywiezienia zapasów jest przedmiotem dyskusji w późniejszych negocjacjach i podkreślił, że rozmawiamy o możliwości rozmów na ten temat, a nie o tym, że Iran jest gotowy na transfer uranu. Żadna ze stron również nie wspomniała o irańskim potencjale rakietowym, to też mamy jakby i z tych oficjalnych, i z nieoficjalnych wypowiedzi. Co więcej, no, jak dzisiaj donosi prasa amerykańska, że amerykański wywiad potwierdza, że Iran wyszedł z wojny w dużej mierze z tym potencjałem nienaruszonym, pomimo pewnych uszkodzeń. Otóż no, sekretarz stanu Marco Rubio i proszę Państwa, to jest zarządzanie kryzysem, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, bo ja Państwu opowiadam o pewnych faktach, ale tutaj słowo komentarza, proszę Państwa, to jest zarządzanie kryzysem. W jaki sposób to się robi? Po pierwsze, wskazuje się i podkreśla cel, który jest celem prostym do osiągnięcia, bardzo prostym notabene, bo strona już się na to zgodziła wcześniej. I udawanie, że się nie zgadzała, ale dopiero teraz się tam dzieje. To jest dużo lepsze niż mówienie, jak jest w rzeczywistości. Znaczy mówimy o tym, że Iran ma się zobowiązać, żeby nie dążyć, nie kupować i tak dalej broni jądrowej. Przypomnijmy, że dokładnie to samo już podpisał raz w dealu z Obamą. Więc teraz też nie będzie miał problemu z takimi samymi albo podobnymi zapisami. I to jest przedstawiane jako cel podstawowy. Po to, żeby móc powiedzieć, no dobrze, może żeśmy nie wszystko osiągnęli, ale cel podstawowy został zrealizowany. I to jest to, co jak mantrę powtarza od pewnego czasu Trump, że dzięki nam nie będzie miał Iran broni jądrowej. To, że nie miał wcześniej, nie zamierzał mieć i podpisał, że nie zamierzał mieć, chociaż to Trump potem zerwał, to jest już pomijane. Tak? To o tym mamy zapomnieć, mamy pamiętać tylko jedną rzecz, że Iran nie będzie miał dzięki Trumpowi broni nuklearnej. Jak to się powtórzy odpowiednio wiele razy, no to są tacy, którym to się tam w głowie utrwali. Szczególnie tacy, którym tam wiele nie ma, więc łatwiej jest utrwalać. Natomiast no, ludzie myślący po prostu zaczną zadawać pytania, natomiast to nie, no krótko mówiąc, Trump widocznie liczy na ten elektorat, który myśli magą, tak? Nie mózgiem, tylko magą. Oni każdy mają wbudowaną magę i, że tak powiem, nią myślą. Więc krótko mówiąc, pewnie to jest coś, interfejsem jest czapeczka. W każdym razie to jest tak, że ten cały uran prawdopodobnie pozostanie w ogóle w Iranie. Natomiast jeżeli będzie rozrzedzony, prawda, skontrolowany i tak dalej. To jest to zarządzanie kryzysem, w którym jeszcze mamy drugi element. Oprócz tego właśnie stworzenia celu, który celem nie był wcześniej, ale on jest łatwy do osiągnięcia, mamy jeszcze drugą rzecz, a mianowicie proszę zobaczyć, jak dozowana jest informacja. To jest stara taktyka, którą kiedyś, nie wiem czy wynalazł, ale na pewno stosowało państwo położone tam, gdzie chce. Czyli jeżeli podajemy na przykład informację o stratach, to podajemy ją na raty, początkowo mówiąc, że nie było strat, potem no tam dwie osoby ranne, po trzech dniach no pięć osób rannych, a po tygodniu przyznajemy się, że 150 odeszło na drogę do Jerozolimy, 700 rannych, ale już wtedy to nikogo nie obchodzi. Czyli krótko mówiąc tutaj tak samo, jest tak, że ta informacja o tych, coś co byłoby dzisiaj sensacją, za 5 dni po prostu media uznają, że to jakieś tam porozumienie techniczne, prawda, 10 punktów podpisali, to nie jest już tematem, bo tematem było tydzień temu. I to jest takie właśnie dozowanie, takie krojenie salami, prawda, czyli plasterek po plasterku, aż państwo wszyscy stracicie zainteresowanie i wtedy jak na przykład taki szefko będzie mówił, że sensacyjne zapisy umowy, to wszyscy powiedział, tam teraz mecze są, czy jakiś tam dinozaur się pojawił, czy coś tam jeszcze, prawda, jakaś tam celebrytka coś komuś zrobiła lub nie zrobiła i to jest sensacją i jakby to w tym kierunku pójdzie. Nawet żebyście państwo wiedzieli, właśnie dlatego to jest tak, to ja tak sobie przyglądam się z tym z dużym rozbawieniem, bo to no, działa na ludzi, którzy są intelektualnie sprawni, no to nie działa. No, każdy może sobie sprawdzić, co było w dealu Obamy, każdy może sobie sprawdzić, co Trump mówił jeszcze tydzień po rozpoczęciu ataku, że nie przyjmie niczego więcej, tylko bezwarunkową kapitulację Iranu. jeśli to jest bezwarunkowa kapitulacja Iranu, no to tak jak mówię, proszę Państwa, to wczoraj mówiłem o tym na live, ale dzisiaj powtórzę. To jest taki piękny cytat z Katona, który powiedział do Pompejusza po tym, kiedy on stracił Rzym, a więc to nie jest upokarzająca klęska, a po prostu rzadki gatunek zwycięstwa. No więc to jest, proszę Państwa, rzadki gatunek zwycięstwa, tak? Więc teraz, co więcej, teraz Bagei powiedział właśnie, co jest istotnego. Aha, jeszcze mamy wiceministra spraw zagranicznych Iranu, Gharib Babadiego, który powiedział, że tutaj po pierwsze negocjacje trwały do godziny przed ogłoszeniem, to po pierwsze, po drugie, nie zgodziliśmy się na memorandum, dopóki nie uwzględniliśmy w tekście wszystkich punktów i żądań swoich. Powiedział też, że gdzieś groźby ze strony Iranu ataku na państwo położone tam, gdzie chce, opóźniły podpisanie tekstu na czas, aż Stany Zjednoczone złożą zapewnienia dotyczące tego frontu. Tak? Natomiast rzecznik MSZ-u Bagei powiedział, że zakończenie wojny w Libanie jest nieodłączną częścią porozumienia i że słowo Liban zostało użyte w dokumencie trzykrotnie. No, ilokrotnie to akurat chyba ma mniejsze znaczenie. W każdym razie państwo natomiast położone tam, gdzie chce, powiedziało, że będzie kontynuowało ataki w ramach tak zwanej samoobrony. Co więcej, Amerykanie podkreślają, urzędnicy amerykańscy, że umowa nie zakłada wycofania się państwa położonego tam, gdzie chce, z okupacji południowego Libanu. No więc, natomiast jedną bardzo prawdziwą tezę powiedział Masud Pezeszkian, prawda, czyli prezydent Iranu, który stwierdził, że niezadowolenie państwa położonego tam, gdzie chce, z umowy jest wyraźnym dowodem sukcesu i zwycięstwa narodu irańskiego. No, jeśli chodzi tutaj o niezadowolenie państwie położonym tam, gdzie chce, no to już przekracza wszelkie granice, więc tam Bibi albo będzie musiał rozpocząć wojnę znowu i to szybko, albo go tam po prostu zmiecie własna partia. No więc w swoim oświadczeniu Jabollah powiedział, że umowa między USA i Iranem stanowi preludium do wysiłków zmierzających do całkowitego wyzwolenia terytorium Libanu. Yahu Natan powiedział, że państwo położone tam, gdzie chce, zrobi... No ale dobrze, to za chwileczkę sobie powiemy o tym, co Yahu Natan, bo to mam jako osobny temat z tamtego kraju, wszystkie informacje. Natomiast Yahu Natan powiedział, to porozumienie zawarte przez Trumpa, który uważa, że może połączyć otwarcie cieśnin z anulowaniem programu nuklearnego. To jego decyzja, on ją prowadzi, wyraziłem swoją opinię. No, nie najlepszą. I nie jest jasne, co jeszcze, w ogóle nie ma tam prawdopodobnie nic w tym porozumieniu o sojusznikach Iranu, tym Jabollahu w Libanie, Humusie, prawda, i tych milicjach szyickich w Iraku. W związku z tym tutaj amerykański jeden z urzędników powiedział, że administracja Trumpa chce, żeby Iran przestał finansować terroryzm, powodując niestabilność regionu. Natomiast tak, przedstawiciele USA nie wskazali, kiedy rozpocznie się 60-dniowy okres negocjacji. Rada Najwyższa Iranu stwierdziła, że rozmowy te rozpoczną się dopiero po wdrożeniu zobowiązań z drugiej strony wynikających z MOU. Państwa, no niestety, ale jest wysoce prawdopodobne i ja tak przypuszczam, że może zostać powtórzone, jak już trochę sensacyjność opadnie i Yahu Natan nie zaatakuje, bo jak zaatakuje, to oczywiście podtrzyma tę dyskusję. Natomiast jeżeli nie zaatakuje, no to w zasadzie możemy mieć coś takiego jak w strefie opatrunku. Pamiętacie Państwo, jakiś pokój tam był podpisany, jakieś tam coś, jakieś działania miały być podjęte, jakieś memoranda, rady powstały liczne, nic się nie dzieje nowego, poza tym, że humanistyczna armia nadal prowadzi, choć na ograniczoną skalę, dodajmy, depopulację. Natomiast jeśli chodzi o dezurbanizację, to oczywiście teraz samej tej strefy pozostaje tylko 30%, tam są stłoczeni ludzie, łatwiej trafić w sumie. Proszę Państwa, to się właśnie zapomniałem powiedzieć. Stanisław Lem, proszę Państwa, kiedyś wymyślił, rzeczywiście jeden z Państwa mi tutaj, jeden z widzów przypomniał, coś się nazywało bomby miłości bliźniego i to jest właśnie takimi tymi bomby miłości bliźniego, zamiast bomby nazywają się bęby. Więc takimi bębami właśnie tam się z tymi bombami miłości bliźniego jest łatwiej trafić, jak jest, ludzie są bardziej stłoczeni. Więc tak to wygląda. Proszę Państwa, mamy teraz temat drugi. Otóż Yahu Natan nie chce końca wojny, chce walczyć dalej. Yahu Natan powiedział, że państwo położone tam, gdzie chce, utrzyma siły w Libanie pomimo porozumienia. Powiedział wczoraj w wystąpieniu, walka się nie skończyła. W pełnym buntu, zresztą przemówieniu, jak piszą Amerykanie dzisiaj, zasugerował, że nie czuje się związany nowo zawartym porozumieniem o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zapowiadając potencjalne problemy dla tego porozumienia pokojowego, powiedział, że nie zamierza wycofywać swoich sił z Libanu, co jest kluczowym żądaniem Irańczyków, zresztą Libańczyków też oczywiście, podczas negocjacji z USA. Co więcej, wojska humanistyczne zajęły w tej chwili obszar, który stanowi około, znaczy to co zajęły, to są dwie rzeczy, to co zajęły, zajęły bardzo niedużo, natomiast niszczą już całkiem sporo i chcą okupowania mniej więcej 1/4, 1/5 terytorium całego Libanu. Więc nie wiadomo też, co ma na myśli. Znaczy, mówił, że będą operowały na tym terytorium, czyli krótko mówiąc, będą walczyły dalej. I to można sobie tak zostawić. Jest w tej chwili okupowany na tym obszarze, który Yahya Natan nazwał strefą bezpieczeństwa. Burzone są wszelkie budynki, wszelkie budowle, włącznie z zabytkowymi zresztą. I wypędzana jest ludność, która jeszcze nie uciekła, żeby uciekała na północ Libanu. Warto powiedzieć, że w ten sposób niszczone są również jedne z najstarszych wspólnot chrześcijańskich na świecie, prawda? Bo ci chrześcijanie właśnie są osiedli, szczególnie w okolicach Tyru. I to jeszcze sprzed czasów krucjat. W każdym razie w ciągu ponad 3 miesięcy starć państwa pożnego tam, gdzie chce z Jabollahem, na drogę do Jerozolimy odeszło prawie 3700 Libańczyków, głównie cywile, i co najmniej 30 Rzymian, głównie żołnierze. W negocjacjach z USA w sprawie zakończenia wojny Irańczycy zażądali wycofania sił rzymiańskich z Libanu, natomiast też warto powiedzieć, że państwo pożądane tam, gdzie chce, prowadziło co prawda rozmowy z Libanem, ale nie mieli, o czym mieli rozmawiać, jeżeli nie było tam strony walczącej, czyli Jabollahu. I tutaj jest tak, że tekst porozumienia osiągniętego w tym tygodniu wciąż nie został upubliczniony, więc panuje zamieszanie i sprzeczne relacje. Natomiast Rzymianie z całego spektrum politycznego, od lewicy do prawicy, jasno wyrazili niezadowolenie z porozumienia i to takie mocne niezadowolenie. A Yahya Natan, który w tym roku notabene będzie albo ubiegał się o reelekcję, albo będzie tym starszym na bloku więziennym, tak, bo to w tym kierunku raczej zmierza, w poniedziałek wysłał wyraźny sygnał, tak? Powiedział, chcę jasno powiedzieć, pozostaniemy w strefach bezpieczeństwa tak długo, jak będzie to konieczne do obrony naszego kraju. To jest, jak Państwo wiecie, standardowa taktyka obrony przez atak i okupację kolejnych terytoriów. Więc Yahya Natan jest wewnętrznie u siebie pod potężną presją. To ja od razu Państwu powiem, że czytając te tam, no nie ma pozytywnych komentarzy, tak? Więc pod potężną presją, że właśnie z jednej strony tego, co tam chodzi o same ustępstwa, ale przede wszystkim też tego, że podporządkował interesy bezpieczeństwa kraju kaprysom i woli Trumpa. Więc tutaj Netanyahu z jednej strony próbuje się prezentować jako osoba bliska Trumpowi, a z drugiej strony i niezależna, a z drugiej strony teraz jako podstawowy adwersarz. On powiedział, to relacja partnerska, i to jest tak, takie rzeczy dzieją się w najlepszych rodzinach. No więc nawet dystansując się od porozumienia ze Stanami, Yahya Natan przedstawił wojnę z Iranem jako zwycięstwo państwa pożądanego tam, gdzie chce. Powiedział, że jakby USA i tamten kraj nie podjęły działań, to Iran już miałby bomby atomowe, co jest oczywistą bzdurą, jak Państwo już wiecie, na resorach, no ale co zrobić, tak? Ona jest powtarzana i nawet wielu wierzy. Przypomnijmy, że to są te same bomby, które miał mieć. Yahya Natan od 40 lat ostrzega, że za tydzień będą mieli. Zobaczcie Państwo, od 40 lat prawie, znaczy udokumentowane mamy od 25, ale sam powiedział, że od 40. Więc krótko mówiąc, i to jest ten sam program atomowy, który został całkowicie anihilowany rok temu, w tej wojnie 12-dniowej. Więc teraz dystansując się od porozumienia z USA, właśnie powiedział, że jest to zwycięstwo, a Rzymianie znaleźliby się w straszliwym niebezpieczeństwie masowego odejścia do Jerozolimy, gdyby nie było tej wojny. Natomiast powiedział, to właśnie porozumienie zostało zawarte przez USA, przez prezydenta USA, to jego decyzja. My mamy własne interesy. Natomiast no teraz właśnie, teraz jeszcze o samych reakcjach w tamtym kraju. Otóż takie teksty, które się pojawiają właśnie i w gazetach, i w komentarzach tych publicystów najważniejszych w tamtym kraju, tytuły są: katastrofa, zła umowa, umowa, która rzuca koło ratunkowe reżimowi w Teheranie. No więc wyraźnie to jest jednolitny jako nastrój. Wtedy, kiedy się Rzymianie, jak się obudzili w poniedziałek, dowiedzieli się, jak wygląda mniej więcej to porozumienie między USA i Iranem. Pytanie brzmi natomiast o to, czy Yahunatan, i to jest najważniejsze pytanie, które sobie trzeba zadawać, czy on to jakby przyjmie, czyli zgodzi się na to porozumienie, czy też będzie walczył. Czy też będzie próbował je storpedować? No, moim zdaniem będzie je po pierwsze próbował storpedować, a po drugie już w tej chwili powiedział, że to ich nie dotyczy, jak również nie dotyczy Libanu, więc ma już pierwsze miejsce, gdzie będzie prowokował Iran, czyli Liban, ale też moim zdaniem drugie. Znaczy jestem przekonany, że będą próbowali również Rzymianie zaatakować Iran w jakimś tam dogodnym momencie. Właśnie po to, żeby Iran zaatakował ich, a potem Trump znowu się włączył do wojny, czy został wciągnięty do niej, no bo nie będzie mógł ryzykować, żeby nie bronić, prawda, tamtego kraju. Tak to mniej więcej wygląda, więc moim zdaniem to w tym kierunku będzie zmierzało. Natomiast, no właśnie, tutaj jeśli chodzi o wypowiedź Trumpa i ich rozmowy z tego tygodnia, no to wszyscy przyjęli do wiadomości, włącznie z prasą w tamtym kraju, że prawdopodobnie Axios ma rację, jeśli chodzi o język, gdzie go tam sklął po prostu Trump. Natomiast no, uwięziony między publiczną nagonką Trumpa, a gdzie Trump no, publicznie się wypowiada źle o Yahunatanie, a powszechnym niezadowoleniem we własnym kraju, Yahunatan musi wymyślić, co zrobić przez najbliższe 2 miesiące, czyli dokładnie przez ten okres negocjacji, kiedy teoretycznie Waszyngton i Teheran będą negocjować szczegóły trwałego otwarcia cieśniny, usunięcia materiałów nuklearnych i uwolnienia miliardów dolarów zamrożonych aktywów. Bo prawdopodobnie to będzie podstawa negocjacji, czyli będziemy mieli uran za, że tak powiem, złoto. Czyli alchemicznie to będzie. Będzie zamiana uranu w złoto. Krótko mówiąc, niepotrzebny jest do tego kamień filozoficzny, wystarczy Donald Trump. Czyli krótko mówiąc, Iran w jakiś sposób zrezygnuje, rozcieńczy, odda, zniszczy, bądź zrzuci komuś, prawda, ten materiał rozszczepialny. W zamian za to ma dostawić swoje własne zresztą pieniądze zamrożone, w dużej ilości zamrożone, dodajmy, w bankach zachodnich, już nie mówiąc o zniesieniu sankcji, prawda. To zniesienie sankcji na ropę irańską to jest tak naprawdę kluczowa kwestia, bo to daje po prostu stały dochód i to duży dochód dla Iranu, który... No zasoby ma takie jak państwa naftowe, krótko mówiąc, czyli a infrastrukturę do wydobycia i do eksportu bardzo rozbudowaną. Także to nie jest, zresztą również do produkcji różnych pochodnych ropy naftowej też. Więc Yahunatan pokazał już, że może odegrać rolę psującą, jak to ładnie to określono, atakując Jabollah, a tak naprawdę atakując dzielnice cywilne, przecież a nie cele wojskowe w Bejrucie. Co więcej, w chaotycznych godzinach poprzedzających ogłoszenie umowy ponownie zaatakował południowe przedmieścia Bejrutu, co miało wywołać no, rozkaz, krótko mówiąc, Iranu, żeby zaatakować w odwecie państwo położone tam, gdzie chce, i wywołało również kolejne telefony zarówno Trumpa do Yahunatana, a generalnie jakichś tam mediatorów do Iranu z prośbą, żeby jednak odpuścił tym razem. Więc w przeciwieństwie do wszystkich innych przywódców, którzy z dużym zadowoleniem przyjęli porozumienia, Yahunatan nie wydał od razu oświadczenia, powiedział właśnie o tym, o tej swojej opinii, prawda? Powiedział tak: z drugiej strony jeszcze mamy swoje interesy, jestem zdeterminowany, aby zapewnić brak zagrożenia nuklearnego, porozumienie Trumpa nas nie wiąże. Natomiast to samo napisał Ben Shvir, minister bezpieczeństwa Yahunatana, powiedział, też napisał, państwo położone tam, gdzie chce, nie podlega USA, my jesteśmy niepodległym i suwerennym krajem. Rywale Yahunatana, to jest koalicjant, prawda? Rywale Yahunatana wyrazili podobne stanowisko, argumentując, że premier nie może poświęcać bezpieczeństwa narodowego kraju, by zadowolić Iran, ani też prezydenta USA, którego interesy są coraz bardziej sprzeczne z interesami państwa położonego tam, gdzie chce. No więc ta rosnąca presja ze strony i cywilnych władz politycznych, i establishmentu wojskowego może doprowadzić do wznowienia na większą skalę konfliktu w Libanie i doprowadzić również do zerwania ewentualnego rozmów między USA i Iranem, co prawdopodobnie w takiej sytuacji pogłębi publiczny rozłam między państwem położonym tam, gdzie chce, a USA. No więc w przypadku Trumpa wojna się okazała głęboko niepopularna w kraju. Odnotował gwałtowny spadek notowań w sondażach, no zresztą w obliczu rosnących cen benzyny, które teraz spadły, więc nie wiadomo, natomiast również rosnącej opozycji w Kongresie, gdzie również republikanie zagłosowali za zablokowaniem mu uprawnienia do dalszych ataków na Iran. Co prawda, jak pamiętamy, to jest procedura, początek dopiero, także jeszcze to nie jest przesądzone, no ale zawsze to jest dla niego sygnał, że nie tylko demokraci, ale również ma rozłam we własnej partii, jeśli o to chodzi. Natomiast Yahu Natan ma jesienią, w listopadzie najprawdopodobniej, wybory krajowe, w związku z tym ma wszelkie powody, by kontynuować walkę, zwłaszcza w Libanie. Zapytany zresztą właśnie o rozdźwięk z Trumpem, powiedział, że łączą ich partnerskie relacje. Wielokrotnie zgadzamy się, ale zdarzają się też przypadki, gdy nie zgadzamy się aż tak bardzo. Jestem odpowiedzialny za interesy bezpieczeństwa państwa położonego tam, gdzie chcę. No więc kolejny tutaj Smotrich powiedział, porozumienie z Iranem jest złe dla państwa położonego tam, gdzie chce i całego wolnego świata, kropka. Minister obrony, który się nazywa tamten kraj przedwczorajszy, to wiecie państwo, jak się nazywa naprawdę, no taki rebus, warto sobie go rozwiązać, w każdym razie oświadczył, że humanistyczne wojska pozostaną na czas nieokreślony w Libanie i w strefie opatrunku. Przypomnijmy notabene, że to łamie porozumienie to, które zostało zawarte i wynegocjowane przez Trumpa w październiku ubiegłego roku, kiedy to miało być tak, że humus miał się rozbroić wtedy, kiedy humanistyczna armia miała się wycofać ze strefy. No więc nie tylko się nie wycofała, ale zajęła jeszcze kolejne kawałki strefy, wypierając stamtąd ludność cywilną, więc humus się nie rozbraja, krótko mówiąc. No więc jeżeli, natomiast oczywiście utrzymując żołnierzy swojej armii zarówno w Libanie, jak i w strefie opatrunku, no to Yahu Natan publicznie lekceważy porozumienia Trumpa i to zawarte na dwóch frontach, bo przypomnijmy, że w obu przypadkach to się Trump zaangażował i jest gwarantem tych porozumień. No więc hangover, zwany też przedwczorajszym, powiedział, sprzeciwiamy się wycofaniu sił obronnych z Libanu pomimo wszelkich obecnych i przyszłych nacisków. Premier Yahu Natan dał to jasno do zrozumienia prezydentowi Trumpowi i innym wysokim rangą urzędnikom amerykańskim, a ja również wyjaśniłem to wczoraj sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi. Humanistyczna armia potwierdza to stanowisko z profesjonalnego punktu widzenia bezpieczeństwa. No więc były ambasador USA w tamtym kraju powiedział, że Yahu Natan może dążyć do negocjacji sposobu kontynuowania ataków w południowym Libanie, natomiast że nie może sobie pozwolić na dalsze antagonizowanie Trumpa. To jest tak, że korzystne było, tutaj właśnie Shapiro powiedział, korzystne było to, że postrzegano go jako osobę kłócącą się z Obamą lub Bidenem, ponieważ mógł przedstawić ich jako osoby niewystarczająco dbające o bezpieczeństwo państwa położonego tam, gdzie chce. Natomiast z Trumpem, który jest popularny jednak w państwie położonym tam, gdzie chce i chce być prawdopodobnie bardziej popularny niż Yahu Natan, już nie ma takiej możliwości. Ponieważ Trump wielokrotnie przedstawiał się nie tylko jako najlepszy strażnik bezpieczeństwa tamtego kraju, ale także najlepszy przyjaciel, partner i kandydat, tak, w procesie przekształcania Bliskiego Wschodu. No więc teraz umowa Trumpa, która ma zakończyć wojnę, którą Yahu Natan i Trump rozpoczęli, spotkała się również z ogromną krytyką też na tamtokrajowej lewicy. Ja już państwu cytowałem, ale dzisiaj jeszcze też prasa o tym wspomina, więc wspomnę jeszcze raz, że Yair Golan, prawda, czyli lider Partii Demokratycznej, to jest ta ich lewica, która jest tak naprawdę prawicą, powiedział, Yahu Natan stał z boku, słaby, chory, odizolowany i pozbawiony jakichkolwiek wpływów. Yahu Natan jest dobry dla Iranu, jest dobry dla Jabollahu, ale nie jest dobry dla naszego kraju. No więc to jest tak, że na przykład tutaj jeden z politologów cytowanych dzisiaj przez prasę też amerykańską, notabene z tamtego kraju, powiedział, że Yahu Natan, na przykład ostatnie ataki na Bejrut nie mają żadnego uzasadnienia wojskowego. Chodziło po prostu o pokazanie wyraźnie, że potrafi powiedzieć nie Trumpowi. No i zyskać przychylność swojej bazy, która widzi, proszę bardzo, o jak się postawił. Więc no to notabene właśnie jeden z tych właśnie tych politologów powiedział, grając w tę niemądrą grę dla swojej bazy politycznej, dał ostateczny impuls do podpisania porozumienia, który jest jednym z najgorszych, jakie państwo położone tam, gdzie chce, mogło sobie wyobrazić. No to prawda. Co więcej, zainicjował kampanię i był bardzo arogancki i czytelny w sprawie celów, jakie wyznaczył sobie w tej kampanii przeciwko Iranowi. Obalenie reżimu, wyeliminowanie przemysłu jądrowego i wzbogaconego uranu, wyeliminowanie pocisków balistycznych i zerwanie powiązań między Iranem a jego sojusznikiem. No więc ten projekt, krótko mówiąc, rozpadł się całkowicie. Co jeszcze możemy powiedzieć? No właśnie tutaj Trump powiedział Fox News, zadzwonił do Yahoo Natana zapytać się, co ty, wypikane, robisz? Co ty, kobieta negocjowalnego afektu, robisz? I zażądać, żeby państwo położone tam, gdzie chce, zaprzestało ataków na Jabollach. Vance w wywiadzie dla Fox News powiedział, że Waszyngton jest bardzo zaniepokojony po atakach na Bejrut, no i możliwością oczywiście odwetu rakietowego przez Iran. Agencja Fars zresztą poinformowała w poniedziałek, że Iran powstrzymał się od ataku, zgodził się na to dopiero po otrzymaniu zapewnień od Trumpa za pośrednictwem Kataru, notabene, że w obliczu ataku możliwe jest wprowadzenie w ostatniej chwili zmian w umowie, w tym przyspieszenie zakończenia blokady morskiej, czyli tym po prostu przekupił Iran. To jest, więc krótko mówiąc tak, a jeszcze dodatkowo jest jeszcze ten taki rzecznik Yahoo Natana, to jest Inon Magal, ja już go cytowałem, ale przypomnę, no to on zaatakował Yahoo Natana, właśnie to nie Yahoo Natana, tylko za to właśnie Yahoo Natana bronił, natomiast zaatakował strasznie Trumpa, określił go jako przegranego, Vance'a jako margines społeczny, a specjalnych wysłanników Trumpa, czyli Kushnera i Witkowa, jako dwóch małych Rzymianków, których Katar kupił za duże pieniądze i którzy sprzedali swoich braci w kraju położonym tam, gdzie chce. Jest jeszcze wypowiedź Amita Segala, to też możecie państwo znaleźć sobie w internecie, zresztą on często publikuje, który zacytował Kissingera. Że oto czyta rzekomy cytat z Kissingera, który mówi: bycie wrogiem Ameryki może być niebezpieczne, ale bycie przyjacielem Ameryki jest zgubne. No, prorocze słowa, krótko mówiąc, dla wszystkich przyjaciół Ameryki oczywiście. Także tak to, proszę państwa, wygląda. Czyli reasumując, Yahoo Natan będzie walczył dalej, możemy się spodziewać dalszych operacji w Libanie, musimy się spodziewać również czegoś, Yahoo Natan nie może dopuścić do tego, żeby ta umowa była kontynuowana, w związku z tym ja bym się spodziewał albo false flag, albo po prostu takich zwyczajnych prowokacji, tak żeby Iran nie mógł inaczej zrobić, niż się tylko odwinąć i żeby wszyscy po prostu, i żeby te rozmowy pokojowe, które się mają zacząć po piątku, żeby zostały zerwane. No proszę państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat to są rozważania na temat otwarcia cieśniny Ormus, a tak naprawdę tego, że cieśnina Ormus pozostanie zamknięta. Trump co prawda powtórzył, że cieśnina Ormus zostanie ponownie otwarta do piątku, natomiast na marginesie szczytu grupy G7 europejscy sojusznicy nie podzielali jego optymizmu, to już wiemy, bo już są doniesienia stamtąd. Po pierwsze, nie zgadzają się z perspektywą wznowienia handlu do końca tygodnia. Mają liczne praktyczne pytania dotyczące tego, co dokładnie zostało uzgodnione, zanim mogą się zobowiązać do swojej misji rozminowywania. Bo trzeba pamiętać, państwa pozostałe nie są stroną tej umowy i nie wiadomo, czy Iran się w ogóle na to wszystko zgodzi. No więc według jednego z urzędników G7 istnieją poważne trudności w znalezieniu wspólnego stanowiska w sprawie sposobu dalszego, jak gdyby, radzenia sobie z Iranem. Więc zresztą w ogóle, proszę sobie przypomnieć, w ogóle jeżeli teraz spotyka się grupa G7, prawdopodobnie znowu nie będzie wspólnego komunikatu. Kiedyś były, w tej chwili, w czasach Trumpa, jak zaznaczają ci anonimowi urzędnicy, to jest to praktycznie niemożliwe. Nawet Giorgia Meloni stwierdziła, że wkład jej kraju jest uzależniony od zaprzestania działań wojennych w Libanie, notabene, czyli tak samo chodzi o Liban, gdzie humanistyczna armia dalej prowadzi ataki. i nie jest jedyną osobą, która kwestionuje ten optymistyczny, przyspieszony harmonogram Trumpa. Co więcej, tutaj w administracji Trumpa też większość z urzędników no, unika jak ognia oczywiście konfrontowania się z Trumpem, ale żaden nie sugeruje, że do końca tygodnia zaczną płynąć znowu statki. Ruch będzie podobno wzrastał, natomiast wskazuje się, że miną prawdopodobnie tygodnie, co najmniej dwa tygodnie, zanim w ogóle żegluga wzrośnie, a dużo dłużej, zanim powróci do poziomu sprzed ataku państwa opornego tam, gdzie chce i USA na Iran. W cieśninie w tej chwili znajdują się miny, które wciąż wymagają usunięcia, a armatorzy mają różną tolerancję ryzyka, jeśli chodzi o żeglugę przez Ormus. Co więcej, ta cieśnina będzie zgodnie z tym porozumieniem, tym fragmentem, który niby jest przeciekł, że ma być otwarta dla handlu przez 60 dni. Natomiast oczywiście USA zakładają, że to się stanie stałym, ostatecznym porozumieniem. To, że swobodna żegluga, która była kiedyś oczywista, jest teraz przedmiotem negocjacji, które notabene jeszcze się nawet nie rozpoczęły. No więc liderzy przemysłu naftowego to powtarzają Białemu Domowi, że nie jest dopuszczalne, żeby były pobierane opłaty za bezpieczny przepływ przez cieśninę Ormus. Natomiast, no właśnie, natomiast to, jak strony opisują ten deal dotyczący otwarcia, różni się zasadniczo. Przywódcy właśnie G7 podejmą decyzję właśnie po tym porozumieniu piątkowym, w jaki sposób ma być później rozminowywany ten szlak wodny. W tym porozumienie musi być zawarte też z Iranem i innymi zaangażowanymi stronami. Więc europejscy przywódcy planują ubiegać się o zgodę Trumpa na to, bo przecież też nie wiadomo, czy on się na to zgodzi. Co więcej, w tej chwili Trump, no właśnie największy problem jest taki, że Trump bagatelizuje zarówno rolę właśnie państw G7, jak i trudności, jakie dotyczą w tej chwili cieśniny Ormus. Trump powiedział już na samym szczycie, statki zaczynają teraz wychodzić, w piątek będzie całkowicie otwarte. Prowadzą małe poszukiwania kilku min, które już znaleźli, ale w zasadzie statki zaczynają teraz wychodzić. No więc na razie nie zaczęły, tak? Może zaczną do piątku. Co więcej, to wycofanie wojsk amerykańskich nie rozpocznie się, dopóki nie zostanie osiągnięte ostateczne porozumienie między Stanami i Iranem, które dopiero ma przywrócić pełne i swobodne prawa do żeglugi handlowej oraz warunki dla zasobów wojskowych w cieśninie, jak to pisze dzisiaj Bloomberg. Więc może to być kwestia tygodni, a nie dni. To na przykład urzędnicy nieziemców ostrzegają, ponieważ bezpośrednie zaangażowanie wymagałoby, jakichkolwiek krajów wymagałoby międzynarodowego mandatu. Co więcej, oczyszczanie cieśniny z tych kilku min, które i tak już zostały znalezione, jak powiedział Trump i trzymajmy go za słowo, może się okazać skomplikowane i czasochłonne, ponieważ nie wiadomo, ile min znajduje się w cieśninie. Iran, zdaje się, też nie wie. Iran wielokrotnie twierdzi, że zaminował kanał wodny i już w połowie marca Wielka Brytania stwierdziła, że Iran najwyraźniej to zrobił. Natomiast Stany Zjednoczone twierdziły, że tego nie zrobił. Więc mamy miny Schrödingera i teraz powstaje pytanie, kto będzie otwierał to pudełko. W każdym razie tutaj specjaliści amerykańscy twierdzą, że zapewnianie drożności będzie żmudnym zadaniem, że prace oczywiście będą przebiegać szybciej, jeżeli Iran udostępni wszystkie informacje na ten temat, ale prawie na pewno tego nie zrobi. Co więcej, no, wskazuje się też, że co prawda kraje europejskie mają dostateczną ilość trałowców do oczyszczenia tego szlaku wodnego, natomiast no, operacje muszą być prowadzone w sprzyjających warunkach. Czyli krótko mówiąc, okręty i operatorzy nie mogą być narażeni na ataki, no, szczególnie na ataki irańskie, prawda, jeżeli Iran się na tą misję nie zgodzi. No więc, co więcej, mamy też taką wypowiedź jednego z największych operatorów tankowców, to jest szef Mitsui OSK Lines, i on powiedział dzisiaj bardzo wiele ciekawych rzeczy do Financial Timesa. Powiedział po pierwsze, że przywrócenie przepływu przez cieśninę Ormus zajmie tygodnie. Po drugie, właściciele statków na pewno nie wznowią tranzytu, kiedy nie będą pewni, że umowa Stany Zjednoczone-Iran jest już ważna, tak? To znaczy, czy jest zawarta, prawda, i wchodzi w życie. Tamura, prawda, czyli dyrektor generalny właśnie Mitsui OSK Lines, powiedział też do Financial Times, że wielu operatorów wstrzyma się ze wznowieniem przepraw pomimo umowy USA-Iran. Trump opierał się, że istnieje bezpieczna, pewna i nieskazitelna trasa przez cieśninę. Tamura natomiast twierdzi, że to prawda, ten spadek ropy, cen ropy Brent jest istotny, ale ruch na pewno nie wróci natychmiast do normy. Powiedział, to co będzie musiało zostać osiągnięte, to nie tylko proste porozumienie między zainteresowanymi krajami, ale musi ono mieć charakter materialny i zostać przełożone na realne warunki w cieśninie, żeby linie żeglugowe mogły komfortowo przez nią przepływać. Co więcej, Tamura też powiedział, że już do tej pory doszło do wielu fal startów w sprawie ponownego otwarcia szlaku. Przypomnijmy, że Amerykanie już parę razy mówili, że już a to będą konwojowali, że konwojują, a to, że już statki mogą przepływać, bo jest bezpiecznie i tak dalej, więc to się o wszystko okazało nieprawdą. Przed wojną przypomina się właśnie, że ponad 1/5 globalnej ropy naftowej i gazu ziemnego przepływała przez Zatokę. Ta firma MOL obsługuje ponad 900 statków, czego 200 tankowców, które zresztą też przewożą produkty ropopochodne i chemikalia. Inne firmy żeglugowe i armatorzy również stwierdzili, że Międzynarodowa Organizacja Morska, czyli IMO, powinna koordynować wyjście około 500 statków, które muszą przepłynąć przez cieśninę, żeby opuścić Zatokę Perską. To jest tak, że sekretarz generalny IMO powiedział, że ona ocenia wykonalność bezpiecznego tranzytu i prowadzenia działalności handlowej, unikając potencjalnych zagrożeń takich jak miny, a także zatorów, które mogłyby prowadzić do wypadków. To jest firma Hapag-Lloyd, która jest jednym z największych linii kontenerowych, powiedziała, że wiadomość o zawarciu pokoju jest zachęcająca i że jej statki utknięte w cieśninę będą mogły ją opuścić w ten weekend. Natomiast tutaj szef Stowarzyszenia Branży Tankowców powiedział, że należy zachować ostrożność, a statki powinny przed wypłynięciem przeprowadzić własną, specyficzną dla danego statku ocenę ryzyka. No więc przed wojną w Iranie przez cieśninę przepływało 135 statków dziennie. Natomiast no, pomimo tego, że pomimo różnego rodzaju ataków i kontrataków w cieśninę, niektórzy armatorzy, jak na przykład grecka firma tankowców Dynacom, kontynuowali handel pomimo impasu i no właśnie, natomiast komentarze właśnie tego szefa, tego MOL-u podkreślają, że inni zajmują ostrożniejsze stanowisko i udało się na przykład im pomimo tej blokady wyprowadzić z Zatoki Perskiej 4 statki przed podpisaniem jeszcze umowy, natomiast też MOL powiedział, że Iran nie otrzymał żadnych opłat. W sumie MOL ma wciąż co najmniej 7 statków oczekujących na zgodę na przepłynięcie przez cieśninę. No więc premier Japonii natomiast powiedziała ciekawostkę, bo powiedziała, że tranzyty były wynikiem japońskich wysiłków, natomiast Otamura wyraźnie zasugerował, że ich przepłynięcie zostało zapewnione dzięki dyplomacji innych krajów, takich jak Oman i Indie, które miały powiązanie ze statkami poprzez ich banderę, klienta lub też miejsce przeznaczenia ładunków. Krótko mówiąc, powiedział, w niektórych przypadkach, gdy tranzyty zakończyły się sukcesem, szczególnie w takich sytuacjach, odpowiednie władze lub rządy miały rozwiązanie, mieliśmy kilka szczęśliwych przypadków. No więc tak to mniej więcej wygląda z punktu widzenia szefa firmy tankowcowej, więc nie możemy się spodziewać tego, że ropa popłynie, ale nie wcześniej niż za prawdopodobnie 2 tygodnie. O ile w ogóle tam są jakiekolwiek miny, bo tak jak mówię, no, Trump twierdzi, że nie ma, Brytyjczycy twierdzili, że są, a tankowcy, a kapitanowie tankowców nie do końca chcą sami sprawdzić, krótko mówiąc. No ale, Państwo, można też założyć w sumie, że jeżeli taka mina gdzieś tam wybuchnie pod jakimś tankowcem, to na pewno Donald Trump się na tą minę bardzo obrazi, a nawet nałoży na nią indywidualne sankcje. Proszę Państwa, mamy kolejny temat, trochę temat i lżejszy i nie lżejszy, ale na pewno sensacyjny. Otóż Wielka Brytania ogłasza zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Zresztą to jest po podobnych działaniach w Australii i innych krajach. Otóż brytyjski rząd planuje zakazu dostępu do tych mediów wszystkim dzieciom poniżej 16 roku życia. Nowe przepisy w parlamencie zostaną przedstawione i zakaz zostanie wprowadzony na początku 2027 roku. To również te środki mają objąć ograniczenie dotyczące platform do gier i aplikacji do transmisji na żywo. Więcej szczegółów ma zostać ogłoszonych w przyszłym miesiącu. Czyli krótko mówiąc, no dobrze, to powstaje pytanie w takim razie nauczanie zdalne i tak dalej. Okej, będziemy robili tajne komplety. dla dzieci brytyjskich. Nie jestem gotowy na kompromis w kwestii bezpieczeństwa i szczęścia naszych dzieci, dlatego ten zakaz musi zostać wprowadzony. No więc rząd jest pod bardzo dużą presją, żeby coś z tym zrobić. W grudniowym sondażu YouGov 74% ankietowanych Brytyjczyków poparło zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Starmer przyznał, że zakaz może nie być idealny i nie będzie bezpłatny, ale dodał, rząd zawsze koncentruje się na wyborach i jest dla mnie jasne, że całkowity zakaz to właściwa decyzja. Znaczy w wyborach nie w sensie election, prawda, tylko w wyborach pomiędzy czymś a czymś, tak? Otóż rząd jeszcze dodatkowo poprosił opinię publiczną do wyrażenia opinii w tej sprawie, otrzymał ponad 116 tysięcy odpowiedzi od rodziców, młodzieży, grup branżowych i tak dalej. Rząd poinformował, że 90% rodziców poparło minimalny wiek 16 lat, 85% stwierdziło, że ryzyko związane z mediami społecznościowymi przeważa nad korzyściami. To ma być tak, że te środki mają podobno kopiować rozwiązanie już znane z Australii, gdzie wprowadzono je w grudniu. Obejmują one platformy takie jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook i Twitter. Aplikacje też do przesyłania wiadomości, takie jak WhatsApp i Signal, nie zostaną natomiast objęte ograniczeniami. Rząd powiedział, że planuje również zablokować dzieciom poniżej 16 roku życia możliwość oglądania transmisji na żywo i komunikowania się z nieznajomymi w ramach szerszego zakresu usług online, w tym serwisów z grami, oraz że jeszcze przyjrzą się też nocnym godzinom, tak zwanym godzinom policyjnym i przerwą w nieskończonym oglądaniu dla osób poniżej 18 roku życia. No więc nie wszyscy rodzice popierają ten zakaz. Niektórzy eksperci mówią, że większość młodych osób posiadających konta w Australii nadal korzysta z tych platform. No inni krytykują ogłoszenie za pochopne, ponieważ generalnie jest to w trakcie różnych innych ważnych wydarzeń w Wielkiej Brytanii, tym bardziej, że w tej chwili po porażkach jeszcze w wyborach lokalnych w maju Starmer ma generalnie problem z przywództwem, więc istnieje prawdopodobnie plan, że zostanie odwołany czy coś takiego u siebie w ramach już wewnątrz partii. Tutaj różni specjaliści krytykują, że ten politycznie dogodny i całkowity zakaz zamiast zmuszenia platform mediów społecznościowych do usuwania szkodliwych treści jest oczywiście wygodny, ale jednak jakby nie było, to platformy też powinny dbać o to, żeby te treści szkodliwe nie pojawiały się tak swobodnie. Natomiast wielu rodziców w Wielkiej Brytanii uznaje, że środki te są mile widzianym krokiem oraz twierdzą właśnie, że dzieciństwo ulega fundamentalnej zmianie z powodu właśnie nieograniczonego dostępu do tych platform. Brytyjska organizacja charytatywna, jedna z nich, nazwała zakaz korzystania z mediów społecznościowych ogromnym momentem dla dzieci, to jest Smartphone Free Childhood. Przez lata rodzice toczyli przegraną walkę z niektórymi z najpotężniejszych firm na świecie, ponieważ smartfony i media społecznościowe stały się coraz ważniejszą częścią dzieciństwa. No i dzień ten właśnie się okazuje punktem zwrotnym, jak powiedziała ta organizacja. To znaczy tak, naukowcy w tej chwili, którzy się tym zajmują, podkreślają, że nie ma w tej chwili jeszcze danych dotyczących skutków tego zakazu w Australii, więc nie da się powiedzieć, czy to działa, czy nie działa, czy ma pozytywne skutki, czy negatywne. Natomiast wstępne sygnały mówią, że nie udało się powstrzymać młodych ludzi przed korzystaniem z platform, że młodsze dzieci nie korzystają z mediów społecznościowych i mogą z nich zrezygnować w ogóle z powodu tych przepisów, natomiast nastolatkowie, zdaje się, znaleźli sposoby na obchodzenie zakazu. Co więcej, eksperci twierdzą, że brytyjski zakaz może być nieskuteczny w powstrzymywaniu potencjalnych szkód, a jednocześnie nie uwzględniać niektórych pozytywnych skutków mediów społecznościowych dla młodych ludzi, że może mieć, natomiast wielu przyznaje, że może mieć na pewno długofalowy efekt odstraszający. Więc tutaj różne stowarzyszenia twierdzą, że zakaz uniemożliwia nastolatkom korzystanie z platform oferujących również korzyści, na przykład utrudni dostęp do treści odpowiednich do wieku, również z odpowiednią kontrolą rodzicielską, i zachęcą dzieci do poszukiwania ryzykowniejszych, nieuregulowanych alternatyw, cokolwiek by to nie miało być. Poza tym tak samo Facebook, prawda, jest właścicielem Instagrama, WhatsAppa i Mety, znaczy Meta właściwie, która jest właścicielem Mety, tak, czyli Facebooka, powtórzyła krytykę, powiedziała, że wprowadziła już funkcje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa nastolatkom w internecie. I tutaj firma powiedziała, że wszelkie ograniczenia muszą być poparte systemem weryfikacji wieku na urządzeniach, żeby użytkownicy nie byli proszeni o podawanie dowodu tożsamości w dziesiątkach serwisów w celu potwierdzania swojego wieku. No YouTube poinformował, że od ponad dekady inwestuje w treści prowadzone przez ekspertów, dostosowane do wieku i domyślne zabezpieczenia dla nastolatków i będzie to kontynuować. No natomiast platformę określił jako istotne źródło informacji dla młodych ludzi, nauczycieli i rodziców. Tak na marginesie, proszę Państwa, ja dostaję bardzo dużo właśnie sygnałów, że dużo nastolatków właśnie, szczególnie w liceach, korzysta na przykład z moich tych materiałów edukacyjnych jako uzupełnienie do lekcji WOS-u i zresztą nauczyciele niektóre z nich z tych materiałów po prostu zalecają. Nawet, żeby sobie po prostu młodzi ludzie tego posłuchali, nie tylko przeczytali coś tam w podręczniku. Więc ja zastanawiam się, czy wprowadzenie takiego zakazu, rozumiem, że dotyczy całej platformy, czyli żadnych treści nie będzie można w ten sposób oglądać. Więc krótko mówiąc, debata też właśnie dotyczy tego, czy dzieci i młodzież powinny mieć dostęp do mediów społecznościowych i kiedy. Tak się tutaj, zresztą teraz von der Leyen się też właśnie wypowiedziała na ten temat. No Starmer natomiast powiedział, teraz pytany oczywiście przez dziennikarzy, czy co to oznaczają te nowe przepisy. On powiedział, że przepisy nie oznaczają, że żadne dziecko nigdy nie będzie mogło się zalogować, ale powiedział, że potencjalne obejście prawa nie jest powodem, by nie wprowadzać ograniczeń. No właśnie, więc no tutaj oczywiście porównano tą sprawę dostępu do mediów społecznościowych z dostępem do alkoholu, tak, że to też można obchodzić. No nie wiem, ja w każdym razie nie mam zdania na ten temat, od razu powiem, natomiast zastanawiam się, jak to wpłynie również na treści edukacyjne, których jednak, co prawda każdy może powiedzieć, dobra, no treści, akurat nastolatkowie mogą nie szukać treści edukacyjnych, no ale to w takim razie, jak to będzie wyglądało dalej? Znaczy, że co, że w ogóle będą mieli zakaz oglądania, czyli będą mogli wchodzić na portale, a nie będą mogli na media społecznościowe? Nie wiem, sam jestem ciekaw, jak to właśnie wygląda i obiecuję Państwu, że poczytam sobie o tym, szczególnie właśnie jak ktoś z Państwa jest z Australii, z moich widzów, a wiem, że bardzo dużo mam widzów w Australii. Jakbyście Państwo mieli jakieś ciekawe wypowiedzi albo jakieś może opracowania, może jakiś dziennikarz już, czy dziennikarze albo jacyś naukowcy zaczęli się wypowiadać, dobrze, to jak to działa naprawdę, jak to jest obchodzone, jak działa naprawdę, czy ten wpływ jakby pozytywny lub negatywny jest jakoś widoczny, to też prosiłbym o jakieś podesłanie mi najchętniej jakiegoś linku do takich materiałów. Proszę Państwa, kolejny temat, ciekawostka, otóż Francja rozmawia z Emiratami o myśliwcach. To jest tak, że wskazuje się, że te rozmowy pomiędzy Francją i państwami Zatoki Perskiej, a tak naprawdę pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w tej chwili, następują po tym, kiedy doszło do zerwania tych rozmów ostatecznie w sprawie projektu wspólnego europejskiego myśliwca. No i w związku z opóźnionym projektem czołgu, który prawdopodobnie nie powstanie, ten słynny Euroczołg, miałby pojawić się w okolicach roku, zdaje się, 2040, nie wiadomo po co, na tym polu bitwy. Chyba ktoś zakłada, prawda, że będzie tutaj trwała wojna stuletnia. W każdym razie tutaj Francja poinformowała, że rozmawia z Emiratami o partnerstwie obronnym dla swojego samolotu bojowego Rafale po niepowodzeniu projektu właśnie projektu myśliwca nowej generacji. Francuska minister obrony Vautrin powiedziała w poniedziałek, że Paryż rozmawia właśnie z Emiratami o współpracy w sprawie kolejnej modernizacji właśnie flagowego samolotu Rafale opracowanej przez Dassault Aviation, który ma się rozpocząć w 2030 roku, ta modernizacja. Ta modernizacja nie zastąpi tego właśnie FCAS, ponieważ będzie pozbawiony ten myśliwiec funkcji stealth, które tamten projekt miał posiadać. Natomiast ten francusko jeszcze niemiecki projekt zaawansowanego czołgu został poważnie opóźniony i jest również mało prawdopodobny. To jest kolejny sygnał słabnącej współpracy obronnej, a tak naprawdę no nie tyle współpracy słabnącej, po prostu niezdolności do dogadania się między największymi potęgami przemysłowymi Unii Europejskiej. Więc udane partnerstwo ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, czyli krótko mówiąc Emiraty wykładają pieniądze, Francja wykłada samoloty, no na pewno wzmocniłyby argumenty Francji za alternatywnymi formami współpracy, ponieważ Francja szuka sposobów na sfinansowanie i opracowanie nowego myśliwca no, na lata 40. XXI wieku i już bez udziału Niemiec. Natomiast Emiraty Arabskie już posiadają i użytkują myśliwce Rafale, w związku z tym dla nich one byłyby pewnie też potencjalnym klientem. Tutaj powiedziała właśnie Vautrin, że mój odpowiednik był w Paryżu 15 dni temu, mówiąc, że Emiraty będą dużym klientem tak zwanego Rafale F5, bo tak się ma podobno nazywać. Nie podano szczegółów na temat charakteru partnerstwa, natomiast na pewno Emiraty mogą zapewnić dużo większe fundusze na rozwój samolotu i zobowiązania do zakupu w zamian za pracę dla lokalnych wykonawców. Te plany wydatków wojskowych Paryża do 2030 roku właśnie obejmują m.in. środki na nowego Rafala. Co więcej, Votrean powiedziała również, że kilkakrotnie odwiedziła właśnie prezydenta Emiratów Arabskich, Mohameda bin Zayed Al Nahyana, a także jeszcze firmę zbrojeniową emiracką o nazwie Edge. Otóż Francja i Emiraty już omawiały to partnerstwo w ubiegłym roku, natomiast tutaj problemem było to, że firma francuska nie chciała dzielić się wrażliwą technologią z innym wykonawcą. Również, no właśnie wtedy obawiano się, że dojdzie, że to może doprowadzić do fiaska, no skoncentrowanie się na Emiratach, do fiaska umowy w sprawie FCAS, prawda, czyli tej umowy z Niemcami, no ale już to fiasko jest jakby ogłoszone oficjalnie. Natomiast to jest tak też, że ta wojna w Zatoce to jest właśnie jeden ze skutków, ponieważ wojna w Zatoce nagle przybliżyła bardzo gwałtownie relacje obronne między państwami Zatoki a innymi dostawcami niż Stany Zjednoczone. Natomiast no, Francja potrzebuje partnerstwa, żeby sfinansować nowy samolot. To jest, ponieważ ma ogromne ograniczenia budżetowe, konieczność zmniejszenia wielkiego deficytu budżetowego, w związku z tym no wiadomo też, że w sumie Votrean też powiedziała, że rozmowy na temat rekordowej sprzedaży około 114 samolotów do Indii przebiegają pomyślnie i mogą zostać też sfinalizowane do końca roku. Natomiast Francja i Niemcy również zabiegały o szwedzkiego Saaba, natomiast tutaj Votrean, minister obrony narodowej Francji, krytykuje inny flagowy francusko-niemiecki właśnie projekt, czyli główny system walki naziemnej, to jest MGCS, czyli krótko mówiąc przyszły program czołgów. Francja, która stoi przed pilną potrzebą wymiany starzejącej się floty czołgów Leclerc, które zresztą nie są już produkowane, Votrean właśnie powiedział, że Paryż nie ma teraz innego wyboru, tylko szukać tymczasowego rozwiązania. No, Votrean w wywiadzie powiedziała, że czołg przyszłości jest opóźniony o 10 lat, nie możemy dłużej czekać. Tutaj prezes natomiast niemieckiego producenta czołgów Rheinmetallu powiedział, że Francja planuje ciąć budżet projektu. Powiedział, no jeśli masz mniej pieniędzy, nie przyspieszysz, a my już jesteśmy i tak bardzo powolni, jeśli chodzi o tą budowę tego nowego czołgu. Powiedział również, że proponowany harmonogram tego francusko-niemieckiego czołgu jest niezwykle długi, nie mogę ci powiedzieć, czy w ogóle powstanie. No więc poniedziałek Votrean poinformowała na konferencji prasowej, że Francja wybrała francuskie konsorcjum złożone z firm Safran i MBDA do opracowania wyrzutni rakiet o zasięgu 150 km. Odrzuciła również inną ofertę firmy Thales, ale to już jest mniej istotne i Francja rozważała również HIMARS-a lockheedowskiego, ale zdecydowała się, żeby postawić na łatwiej dostępne rozwiązanie. Czyli krótko mówiąc, mamy cały tydzień decyzji francuskich dotyczących obronności, ale najważniejszą z nich jest to, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do partnerstwa między Francją i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, w rezultacie czego zostanie sfinansowany, bo to chodzi w tej umowie, nowy myśliwiec Rafale F5, a co więcej, w ten sposób też Emiraty będą jednym z podstawowych klientów tego programu po prostu. No i dzięki temu Francja będzie miała również ten swój myśliwiec, natomiast myśliwiec nie będzie myśliwcem stealth, czyli nie będzie to powtórzenie tego, co mieli robić z Niemcami, a po prostu modernizacja istniejącego sprzętu. Na ile ona jest rozbudowana, to już Państwu na pewno specjaliści od wojskowości o tym opowiedzą. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, otóż Unia Europejska rozpoczęła formalne rozmowy z Ukrainą o członkostwie, po tym jak Węgry wycofały swoje weto w sprawie właśnie tego członkostwa i no, samych działań legislacyjnych, które Kijów musi przeprowadzić, żeby dołączyć do Unii Europejskiej. Ceremonia otwarcia tychże rozmów odbyła się w Luksemburgu na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych, po tym jak Budapeszt właśnie wyraził na to zgodę. Jest to najważniejszy sygnał w tej chwili, oczywiście, że Bruksela wykorzystuje ten proces akcesyjny jako jeden z oręży walki, jak to się określa, geopolitycznej przeciwko Rosji. Natomiast tutaj wicepremier Ukrainy do spraw integracji europejskiej, który nazywa się Taras Kaczka, powiedział: to zdecydowany krok w kierunku akcesji. Oczekujemy, że kolejne kroki zostaną podjęte natychmiast i bez opóźnień. Wiemy, że Rosja jest agresorem antyeuropejskim, dlatego musimy być zjednoczeni i wspólnie wykorzystywać nasze możliwości. No więc trzeba pamiętać, że Kijów tak naprawdę złożył swoje oficjalne to podanie o akcesję, czy wniosek o akcesję, tak naprawdę kilka tygodni po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję. I kilka miesięcy później uzyskał status kandydata, natomiast formalne rozpoczęcie negocjacji zostało zablokowane przez rząd Orbana. No i odsunięcie Orbana, prawda, skłoniło Budapeszt do zmiany tego kursu. No więc jeszcze tutaj wysiłki Trumpa, które mają w tej chwili na celu doprowadzenie do zakończenia konfliktu na Ukrainie, też utknęły w martwym punkcie. Ale teraz on powiedział właśnie, że teraz to się skończyło, skupimy się na Ukrainie. Powiedział właśnie po właśnie zawarciu tego porozumienia o przedłużeniu zawieszenia broni, prawda, w Zatoce. Wielka Brytania ogłosiła w poniedziałek większe wsparcie dla Ukrainy poprzez dostawy brytyjskiego paliwa jądrowego, a także dodatkowe sankcje wobec Rosji. No w każdym razie to tak, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół Ukrainy, natomiast Komisja Europejska, już wracając ad rem, otworzyła w poniedziałek pierwszy z kilku bloków negocjacyjnych obejmujących niektóre z 35 rozdziałów akcesyjnych, które określają tak naprawdę zmiany prawne niezbędne do dostosowania prawa ukraińskiego do standardów Unii Europejskiej. Pierwszy blok obejmuje kwestie takie jak praworządność, niezależność sądownictwa, walka z korupcją i prawa człowieka. No, korupcja będzie oczywiście jednym z najbardziej drażliwych tutaj tematów. W każdym razie, no przypomniano, prawda, że poważny skandal korupcyjny pod koniec ubiegłego roku, rezygnacja kilku ministrów, zwolnienie szefa kancelarii prezydenckiej, prawda, Jermaka i tak dalej, centrum śledztwa, tam zarzucono im udział w grupie przestępczej i 10,5 miliona dolarów przeznaczenie na budowę luksusowych osiedli pod Kijowem. No to przypomina się w każdym razie to o tym w tym kontekście. To śledztwo prowadzi Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, prawda, i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna, czyli dwie instytucje powołane w 2014 roku, które kraje europejskie wcześniej uznały, że jest to właśnie ich utworzenie jedno z najbardziej udanych reform antykorupcyjnych. W ubiegłym roku Zełenski próbował ograniczyć niezależność tych instytucji, a się nabuł, co wywołało rzadkie protesty i nagane ze strony urzędników Unii Europejskiej, prawda, oraz no i w ogóle państw Unii Europejskiej. W każdym razie, wracając do samego otwarcia, no to wspaniały tutaj komisarz Unii do spraw rozszerzenia, Marta Kos, powiedziała: to wspaniała wiadomość dla Europy, naszej jedności, naszego bezpieczeństwa. Powiedziała: reformy w ramach klastra pierwszego stanowią również próg znacznie głębszej integracji z strukturami Unii Europejskiej. Będę naciskać na utrzymanie tego impetu, aby pozostałe 5 klastrów negocjacyjnych zostało otwartych przed latem. No więc na pewno ten formalny krok jest uznawany za zwycięstwo cypryjskiej prezydencji w Unii, która zresztą uczyniła właśnie ten start rozszerzenia jednym ze swoich priorytetów. Tutaj cypryjska wiceminister powiedziała: krok ten potwierdza nasze wspólne zaangażowanie w europejską przyszłość Ukrainy, przybliżając Ukrainę do należnego jej miejsca w Unii Europejskiej. No więc te postępy następują wtedy, kiedy państwa członkowskie dyskutują na temat pomysłami reformy samego przyjmowania nowych członków. Niektóre rozważają nawet możliwość statusu ośrodka pośredniego dla kandydatów jako sposobu na pogłębienie integracji. No trzeba pamiętać, że ostatnim krajem, który dołączył do Unii Europejskiej, była Chorwacja, dołączyła w 2013 roku. No więc generalnie pomimo deklarowanego niby poparcia dla rozpoczęcia formalnych negocjacji, tutaj wskazuje ją dzisiaj prasa, szczególnie Financial Times to dzisiaj przywołuje, że wielu jest prywatnie polityków zaniepokojonych perspektywą pełnego członkostwa Ukrainy, tym bardziej biorąc pod uwagę nikłe szanse na pokój z Rosją, ale przede wszystkim ze względu na ogrom reform, które jest tam niezbędny do spełnienia standardów Unii Europejskiej. W tej chwili warto powiedzieć, że Czarnogóra, która jest uważana za takiego no, najbardziej prawdopodobnego nowego członka Unii, zamknęła w poniedziałek 2 rozdziały negocjacyjne, czyli w sumie ma zamkniętych 16. Natomiast no, z Ukrainą będzie, To jest wymagana wielka determinacja i zmiana naprawdę zasadniczo systemowa państwa. W związku z tym, czy Ukraina da radę to zrobić, nawet gdyby się jutro został zawarty pokój, przecież będziemy mieli nową koalicję, nie wiadomo jak ona podejdzie do tych wszystkich reform. Także to jest, no ale proces się rozpoczął, tak? Formalnie się rozpoczął, o tym powiedzieliśmy. Często mamy kolejny temat. Kolejny temat dotyczy Jordana, czy Jordana Bardelli, który no, ma szansę zostać kolejnym prezydentem Francji. W związku z tym jego sylwetka jest w tej chwili poddawana niejako ocenie już międzynarodowej, nie tylko krajowej, no bo przewiduje się, prawda, że może z nim, a nie z Macronem za chwilę będą się spotykali przywódcy światowi. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest wywiad z nim, który właśnie zostanie tam opublikowany już. I zapytany został właśnie między innymi o Trumpa. Bo to jest istotne, jak będzie Francja zachowywała się w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To jest tak, że powiedział, że więc Bardella powiedział bardzo ciekawe rzeczy. Powiedział tak, zachowanie Trumpa jest nie tylko nieprzewidywalne, ale także niezwykle niestabilne i ciągle się zmienia. Został zapytany, jak postrzega Trumpa. Powiedział, to zależy od dnia. Jest poniedziałkowe nastawienie, wtorkowe nastawienie, środowe nastawienie. Jeżeli chodzi o poparcie Trumpa, który próbował wpływać na wybory, prawda, na Węgrzech, w Polsce, w Argentynie i tak dalej, powiedział tak, poparcie, którego oczekujemy od Marine Le Pen, to poparcie narodu, znaczy my razem z Marine Le Pen, to poparcie narodu francuskiego, poparcie francuskich wyborców. Nie musimy akceptować ani dopuszczać żadnej formy ingerencji. No więc to też uwypukla narastający dylemat tej prawicy. Niektórzy ją tam nazywają skrajną, niektórzy nacjonalistyczną. Pewnie dla, no wiecie Państwo, tam akurat jest prawic, prawda, tych we Francji jest dużo, więc oni są na pewno bardziej skrajni niż goliści, prawda, którzy są prawicą, niektórzy ich nazywają centrystami. No to jest trochę zamieszania z jakby z metodologią tutaj nazewnictwa, bo coś, co jest w jednym kraju lewicą, w innym może się okazać prawicą, no niestety. W każdym razie no, ta zmiana jest szczególnie uderzająca właśnie w sprawie Bardelli, bo jeszcze przed reelekcją Trumpa Bardella w marcu 2024 roku powiedział w wywiadzie do Politico, że składa Trumpowi hołd. Powiedział też właśnie zapytany, o co chciałby zapytać prezydenta USA jeszcze w grudniu 2025 roku, odpowiedział, skąd on bierze całą tę energię. No więc w przypadku wyborów Bardella stanąłby na czele drugiej co do wielkości gospodarki Europy, jednej z najpotężniejszych armii NATO i jedynego mocarstwa nuklearnego w Unii Europejskiej. Natomiast Bardella ostrzega, zamiast wspierać Trumpa, Bardella ostrzega, że Europa musi przygotować się na przyszłość, której Waszyngton nie będzie już chciał gwarantować bezpieczeństwa kontynentu. Powiedział, Amerykanie są sojusznikami i pozostaną nimi, ale sojusznikami, którzy nie zamierzają już ratować Europy, ani pozostać parasolem ochronnym i obrońcą krajów europejskich. Powiedział też, druga kadencja prezydenta Trumpa znacząco różni się od pierwszej. Dodał też, że Trump jest trudniejszy w odbiorze. Powiedział, że Waszyngton postrzega teraz siebie jako imperium ze strefą wpływów na półkuli zachodniej. Powiedział też, że jest to zagrożenie dla Europy w tym sensie, że wpływa na wiele krajów europejskich, nie Francji, ale wiele krajów europejskich, strachem przed wycofaniem się Stanów Zjednoczonych. No więc, co jeszcze można powiedzieć? Bardella zresztą jest, ma ojca włoskiego pochodzenia, prawda, też jest synem Włoszki, dorastał na przedmieściach robotniczych Paryża. Natomiast w kwietniu ujawnił publicznie swój związek z Marią Karoliną de Bourbon, włoską księżniczką, a jednocześnie influencerką z Bourbonów. Bardella jest przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego 2022 roku. No, za jego czasów zmieniło się również samo Zjednoczenie Narodowe. Wskazuje się, że po pierwsze złagodził ten wizerunek, który był wcześniej takiej partii mocno prokremlowskiej. Co więcej, spłacił pożyczkę zaciągniętą przez partię w rosyjskim banku. W zeszłym roku odwołał przemówienie na CPAC-u, prawda, czyli na tym dorocznym spotkaniu amerykańskich konserwatystów, ze względu na gesty, które, ja powiedział, nawiązujące do ideologii naszystowskiej, wykonywany właśnie na scenie przez Steve'a Bannona. Natomiast no, jest oczywiście radykalnie antyimigracyjny, no, ale to jest już ten korowy, jak gdyby ten podstawowy element ideologii Zgromadzenia Narodowego od początku. Powiedział w wywiadzie, wielu ludzi w Europie jest niezwykle niezadowolonych z osłabienia Francji, zahamowania jej rozwoju, zatopienia przez masową imigrację, która głęboko zmienia tożsamość i wartości. Powiedział też, diagnoza dotycząca sytuacji poważnego braku bezpieczeństwa i niekontrolowanej polityki migracyjnej jest nasza. Nie będę mówił inaczej tylko dlatego, że obcokrajowcy myślą tak samo, bo było pytanie oczywiście o Trumpa. No więc również powiedział właśnie, że podał decyzję de Gaulle'a właśnie jako powód, dla którego Francji nie zagrażały wątpliwości co do zaangażowania Waszyngtonu w obronę Europy. Powiedział, musimy podziękować generałowi de Gaulle'owi za to, że uniemożliwił Francji przyjęcie amerykańskich baz, ponieważ właśnie dzięki temu pozostajemy wolnym krajem. Więc to są no, mocne słowa, tak? To dystansowanie się notabene odróżnia Bardella od głównego skrajnie prawicowego rywala, czyli Erika Zemmura, prawda, lidera partii Reconquest, który zresztą jest daleko w tyle w sondażach i on popiera ruch MAGA. Bardella chce, i to jest jego ideą, żeby Francja zastąpiła Stany Zjednoczone w roli dostawcy europejskiego bezpieczeństwa, przynajmniej jego uzbrojenia. Powiedział, musimy pozwolić mocarstwom, które są nieco zdezorientowane Stanami Zjednoczonymi i które nie rozumieją już poczynań amerykańskiego prezydenta, zwłaszcza w dziedzinie obronności, znaleźć we francuskim przemyśle zbrojeniowym opcję rezerwową. No, to jest to coś, co wielokrotnie Macron próbował zrobić, tylko mu się to po prostu całkowicie nie udało. Powiedział jeszcze raz właśnie, że Amerykanie pozostają sojusznikami, ale musimy być w stanie, tak jak prezydent Trump robi to w stosunku do USA, bronić naszych interesów. No jest tak, wygląda mniej więcej sylwetka Bardelli. Przyznajcie państwo, że mówi rozsądnie. Oczywiście być może mówi jeszcze dużo więcej rzeczy, więc ja, jeżeli jeszcze coś nowego się pojawi na temat jego wypowiedzi, ale na pewno to jest jednak inny front narodowy, teraz Zgromadzenie Narodowe to nazwano, niż to było właśnie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Proszę państwa, i mamy temat kolejny. Otóż to już się przenosimy się teraz na chwilę na Bliski Wschód. Otóż Hezbollah atakuje w Libanie. Otóż Hezbollah poinformował w poniedziałek o zaatakowaniu sił rzymiańskich, które próbują nacierać w południowym Libanie, pomimo porozumienia USA-Iran o zakończeniu wojny. Hezbollah powiedział, że używając rakiet i dronów zablokowali rzymiańskie siły składające się z buldożera takiego wielkiego armii i dwóch czołgów Merkava, które nacierały w pobliżu miasta Kfar Tebnit, niedaleko południowego miasta Nabateja. To czytamy w oświadczeniu. W innym oświadczeniu, wydanym jeszcze w poniedziałek wieczorem, dodano, armia wroga przegrupowała swoje siły w pobliżu przejścia granicznego, wprowadzając siły pancerne składające się z pięciu czołgów Merkava i czterech innych pojazdów. Tutaj w oświadczeniu czytamy, mujahedini z ruchu oporu zaatakowali ich gradem rakiet i pocisków artyleryjskich, a starcia nadal trwają. Wcześniej, notabene w poniedziałek, humanistyczny dron zaatakował samochód w tym samym rejonie, wysyłając do Jerozolimy jego kierowcę, to poinformowała Libańska Narodowa Agencja Informacyjna. Tymczasem rzecznik sekretarza generalnego ONZ Guterresa poinformował, że w poniedziałek doszło do mniejszej liczby starć. Tutaj właśnie utrzymujemy aktualizację od naszych kolegów z misji pokojowych, którzy poinformowali, że od północy zaobserwowano spadek przemocy i wymiany ognia, rejestrując w sumie tylko 133 trajektorie pocisków i dwa naloty przypisywane humanistycznej armii. W tym okresie nie zgłoszono żadnych trajektorii ze strony Hezbollahu ani podmiotów niepaństwowych, innych. Tam są jeszcze, trzeba pamiętać o różne ugrupowania Filistynów i tak dalej. No więc tutaj szczegóły porozumienia mającego na celu zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie na wszystkich frontach nie zostały ujawnione, natomiast no, mediatorzy z Pakistanu twierdzą, że całe to porozumienie amerykańsko-irańskie obejmuje również Liban, natomiast nie wiadomo w jakim kontekście. Natomiast Liban nie został poinformowany, to jest też rząd Libanu twierdzi, że Liban nie został poinformowany o warunkach porozumienia ani o czasie zawieszenia broni. Proszę państwa, i na zakończenie przenosimy się do Kolumbii. Otóż w Kolumbii największa aktywna grupa rebeliantów ogłosiła jednostronne zawieszenie broni przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w przyszły weekend, no i w związku z przygotowaniami władz do głosowania, które będzie się toczyć na pewno w atmosferze bardzo zaciekłej rywalizacji i na pewno napięć politycznych. W opublikowanym oświadczeniu Narodowa Armia Wyzwolenia, czyli ELN, poinformowała, że nakazała swoim bojownikom zaprzestanie ataków na wojsko Kolumbii od 20 do 23 czerwca. Wybory prezydenckie mają się odbyć w niedzielę 21. ELN oświadczyła, że szanuje prawo obywateli do swobodnego głosowania i dodała, że nie chce zagrozić żadnemu z kandydatów ani uniemożliwić im głosowania. Rebelianci również ostrzegli przed zagraniczną ingerencją w wybory. Powiedzieli, nie możemy tolerować żadnego zaangażowania przywódców innych krajów w decyzje polityczne, które powinny dotyczyć wyłącznie Kolumbijczyków. No, trzeba pamiętać, że w tej chwili w wyborach prezydenckich zetrze się Iwan Cepeda, prawda, czyli sojusznik prezydenta Gustavo Petro. Zmierzy się z Abelardo de la Espriella. To jest konserwatywny prawnik, którego na początku tego miesiąca poparł Donald Trump. Espriella obiecał przyjąć bardziej konfrontacyjne podejście do pozostałych w kraju grup rebelianckich, odwołując zresztą rozmowy pokojowe rozpoczęte za czasów Petro. Oczywiście jak zostanie wybrany, no bo teraz jeszcze nie może. No więc krytycy twierdzą, że w ciągu ostatnich 4 lat grupy rebeliantów w Kolumbii wykorzystywały zawieszenie broni do przegrupowania, ponownego uzbrojenia, wzmocnienia kontroli nad społecznościami wiejskimi, gdzie zresztą wymuszają od firm okupy i grożą oczywiście każdemu, kto staje na drodze ich przedsięwzięciom. Administracja Petro, przypomnijmy, sam był liderem partyzantki, rozpoczęła pokojowe rozmowy z ELN w 2023 roku, ale zostały one anulowane w 2025, po tym, kiedy rebelianci przeprowadzili serię ataków w północno-wschodniej Kolumbii. Administracja Petro nadal prowadzi jednak negocjacje z innymi grupami znanymi z prowadzenia właśnie szlaków rów, głównie przemytu substancji organicznych, ekologicznych i czerpania zysków z nielegalnego wydobycia. Więc w zeszłym tygodniu sztab wyborczy de la Espriella wezwał kolumbijską prokuraturę do zbadania, czy rebelianckie grupy zmuszały wyborców w 109 gminach do głosowania na Cepedę. Kandydat partii rządzącej uzyskał ponad 70%, chodzi oczywiście o pierwszą turę, tak? Kandydat partii rządzącej uzyskał 70% głosów w tych gminach w pierwszej turze głosowania, które miało miejsce właśnie 31 maja. Cepeda oczywiście zaprzeczył temu, że grupy rebelianckie brały udział w jego kampanii. No w każdym razie w pierwszej turze głosowania warto przypomnieć, że było 14 kandydatów. Cepeda zdobył prawie 41 głosów, de la Espriella 43,7, czyli różnica nie była wielka. Według kolumbijskiego Ministerstwa Obrony ELN ma w tej chwili około 6 tysięcy żołnierzy, którzy znajdują się na terenie Kolumbii i Wenezueli, i gdzie grupa generalnie czerpie zyski z nielegalnego wydobycia głównie złota i handlu substancjami organicznymi, ekologicznymi, tak? Grupa została notabene założona w latach 60. jeszcze ubiegłego wieku przez działaczy związkowych i intelektualistów i generalnie miała na sztandarach hasła sprawiedliwości społecznej. Inspirowana grupa była rewolucją kubańską. Natomiast w ostatnich dekadach ELN jest to partyzantka wiejska prowadząca działalność na obszarach polegających na obszarach wiejskich, polegającą na, po pierwsze właśnie na wydobyciu, na handlu, ale również na wymuszaniu po prostu haraczy czy opodatkowaniu, tak jak to oni nazywają, od firm, które działają na tym terytorium i jednocześnie jest znana z ataków na infrastrukturę naftową. Tutaj Gustavo Petro opisał jej przywódców jako handlarzy narkotyków przebranych za partyzantów. Proszę Państwa, i to na dzisiaj byłoby na tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o lajkowaniu, przypominam o subskrybowaniu, a przede wszystkim o wspieraniu na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Subpi czy na wszelkie inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Przypominam też, mamy jeszcze reklamy. Otóż oglądaj i subskrybuj w Towarzystwie Kapitału. Niecodzienny podcast o finansach i inwestycjach od kuchni. Bez skomplikowanych wykresów i nudnych definicji. Same praktyczne przykłady i analizy bieżących wydarzeń rynkowych. Subskrybuj. Zapraszamy do Towarzystwa Kapitału. I mamy drugą reklamę. Niezależnie od tego, czy patrzysz na świat z perspektywy Warszawy, Brukseli czy Berlina, idealną oprawę dla Twoich okien znajdziesz w Mio Decor. To polski producent szyn sufitowych i karniszy elektrycznych, które wyznaczają międzynarodowe standardy elegancji. Wejdź na strefakomfortu.pl, odkryj kolekcję stworzoną dla wymagających. Z kodem DR6 dodatkowe 6% rabatu. Proszę Państwa, ja się z Państwem żegnam. Dziękuję pięknie również za oglądanie wczorajszego live'a. Prawda, było naprawdę znakomicie. Kolejny live będziemy mieli już jutro, w środę. A ja się z Państwem żegnam. I oczywiście się przejęzyczyłem, że dzisiaj Państwo z przyzwyczajenia. Oczywiście spotykamy się teraz z tymi normalnymi odcinkami zawsze o godzinie 11.30. No, czasami mi coś tam się technicznie pomyli, w związku z tym odcinek może być opóźniony, ale w każdym razie, gdyby się miał w ogóle nie pokazać, czy coś takiego, to będę Państwa informował. No na wszystkie sposoby, jakimi mogę, czyli pisząc posty na YouTubie, czy pisząc też posty na Twitterze. Także dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia do jutra.